Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
O działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i o projekcie ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami porozmawiamy dziś w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. A w studiu Radia Lublin goście. Pani Dorota Dudkiewicz, prezes zarządu Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Tacy Sami i kierownik ośrodka terapeutycznego Tacy Sami. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień
i pani Joanna Sowa, psycholog i wiceprezes Fundacji Tacy Sami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tematu asystencji osobistej, który w przestrzeni publicznej i w środowisku osób z niepełnosprawnościami szczególnie przetacza się już od wielu, wielu miesięcy, nawet możemy powiedzieć, że od lat. Półtora roku temu mocno liczyliśmy na to, że ustawa wejdzie w życie i że zadowoli wszystkie grupy składające się na to duże środowisko osób z niepełnosprawnościami. Dziś procedowanie jest w toku, trwają rozmowy, no i okazuje się, że są pewne problemy, które sprawiają, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, w jakim kształcie ustawa powstaje. Co najbardziej niepokoi państwa, pani prezes?
Tak, pani redaktor, ja w tej chwili uczestniczę w pracach sejmowych nad tą ustawą. Jest to bardzo ustawa istotna i ważna dla środowisk osób z niepełnosprawnościami, bowiem jej wprowadzenie i realizacja umożliwi realizację prawa człowieka, jakim jest życie niezależne osób z niepełnosprawnościami. Jest to coś, do czego ma prawo każda osoba. Jednakże jest pewien bardzo duży kłopot w zapisach ustawowych, ponieważ artykuł 9 ustęp 1 tej ustawy określa beneficjenta korzystającego z tej ustawy, jakim jest asystencja, czyli w rezultacie niezależne życie, ponieważ ustawa bardzo, że tak powiem, ogranicza liczbę beneficjentów poprzez określenie, że prawo do asystencji posiada osoba ze stopniem znacznym i osoba, której Komisja Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Osób Niepełnosprawnych określiła tak zwaną to potrzebę wsparcia na poziomie co najmniej 80 punktów. Tym samym wyklucza z tego wsparcia osoby niewidome, osoby niesłyszące oraz osoby 65+, które wyklucza zapis ustawowy. Dlaczego? Ponieważ osoby niewidome, jak i osoby niesłyszące potrafią zidentyfikować brak potrzeb zaspokojonych, przez co przez komisje orzekające są uznawane jako osoby dość samodzielne, bo test przeprowadzany przez komisję jest to test nie na niepełnosprawność, jest to test na niesamodzielność. Więc osoby niewidome, jak i osoby niesłyszące są dość dobrze wysoko oceniane, czyli osoby, które się nie będą kwalifikować do tej ustawy. A muszę to powiedzieć, że akurat osoby niewidome oraz osoby niesłyszące szczególnie potrzebują takiego wsparcia, jakim jest wsparcie przez osoby trzecie w ich życiu codziennych, kontaktach międzyludzkich. Także wsparcie, że tak powiem, społeczne w tym zakresie, funkcjonowania społecznego osób niewidomych, jak i osób niesłyszących jest bardzo istotne. Ponieważ osoba niewidoma nie przeczyta, nie napisze i nie wykona jeszcze bardzo, bardzo wielu czynności życia codziennego, bo po prostu dla komisji to tylko nie widzi. Nie, ona nie widzi aż. Tak samo osoba niesłysząca, ona nie słyszy, ona nie odbierze bodźców również ze świata zewnętrznego, co w przypadku osób niewidomych stanowi ponad 80%, a ślepota jest oceniana jako największa niedoskonałość techniczna. Więc bardzo to smuci, że rząd wyklucza z tej ustawy tak wielką i tak to potrzebującą grupę osób z niepełnosprawnościami. Drugą kategorią...
Wejdę w słowo jeszcze, pani prezes. Są programy asystencji osobistej. Samorządy dysponują pieniędzmi. Przyznawane są dla różnych organizacji pieniądze właśnie na działania asystenckie.
Tak, jest to program asystencji, który w ustach ministerstwa występuje pod asystencja programowa. Więc około 120 tysięcy ludzi, z tego co ja wiem, w tej chwili korzysta z tego programu. Jednakowoż ustawa o asystencji osobistej, jej zadaniem według mnie jest ustalenie i orzeczenie o prawie konstytucyjnym tych osób do takiej formy pomocy. Teraz to się, no, nie ma nawet zbytniej płynności finansowej, ponieważ rząd zanim uchwali budżet, zanim te pieniądze dotrą do organizacji, tak mniej więcej trwa to do kwietnia roku następnego.
No i są luki pomiędzy.
Są luki w płynności finansowej. Oczywiście te pieniądze są przydzielane tym ludziom jak najbardziej, ale jest to niewielka grupa odbiorców. Co nie znaczy, że jest spora grupa odbiorców przewidzianych rządowym projektem ustawy. Bo według załącznika do ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, tych osób jest przewidzianych na 130 tysięcy. Co nie jest wielką liczbą wobec wysokości, czy wobec ogólnej liczby osób z niepełnosprawnościami, których w Polsce mamy około 4 milionów, czy osób z niepełnosprawnością znacznych, których w Polsce jest około miliona osób. Więc zaledwie to będzie 10% wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mało co powinny być uprawnione do świadczenia jakimś świadczenie asystenta. Jeszcze powiem jeszcze jedno. Jak wynika z danych doliczbowych zawartym w ustawie? Nie 10% będzie uprawnionych, a 1%. Bo jeśli podzielimy kwotę przeznaczoną na realizację asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, czyli 1,5 miliarda złotych, przez liczbę maksymalną godzin przeznaczonych na tę asystencję, bo wiem, że ma być najpierw ona kierowana do osób najbardziej do niesamodzielnych, oraz stawkę godzinową przewidzianą dla asystenta, czyli 55 zł, wychodzi nam niecałe 10 tysięcy osób. Co nie jest oszałamiającą liczbą, jak na tak wielkie państwo demokratyczne, jakim jest Polska, które ma obowiązek, zgodnie z artykułem 69 Konstytucji, zapewnić wsparcie każdej osobie z niepełnosprawnością. Również jest to w pewnym sensie naruszenie. Artykuł 32 Konstytucji, który mówi o równości wobec prawa każdej osoby zamieszkującej Rzeczpospolitą. Nie jest to równe traktowanie ani w grupie osób z niepełnosprawnościami, ani osób z niepełnosprawnościami wobec ogółu obywateli. Ponadto chciałam jeszcze powiedzieć, pani redaktor, nie możemy mówić, jeszcze możemy mówić bardziej o wykluczającym charakterze ustawy, ponieważ ustawa nie tylko wyklucza osoby, które posiadają dobre wyniki w teście niesamodzielności, ale również osoby 65+. Ktoś po prostu nie pomyślał o jednej sprawie, że osoba 65-letnia, niepełnosprawna, nie traci swojej sprawności w chwili skończenia lat 65. Są to osoby, które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym, orzeczonym na okres stały, czyli jedno na zawsze praktycznie. I nie można mówić, żeby te osoby traciły prawa nabyte, jakim zgodnie z siódmym punktem, obecnym siódmym punktem orzeczenia o niepełnosprawności znacznej jest pomoc i wsparcie osób trzecich dla tej osoby. A czym innym jest asystencja? Asystencja jest właśnie wsparciem osoby trzeciej w funkcjonowaniu społecznym osoby z niepełnosprawnością znaczną. No prawa no nie działa wstecz.
No dziś takie osoby mogą korzystać z tych programów o asystencji osobistej.
Mogą, ale w bardzo okrojonym zakresie. I właśnie prawo konstytucyjne, jakim jest ustawa o asystencji osobistej, miało tę sprawę uporządkować, czyli nadać prawo każdej osobie z niepełnosprawnością, głównie w stopniu znacznym, do korzystania z takich usług. Bo teraz to jest prawo praktycznie nie tak to do końca pisane.
Ja myślę, że ktoś mógł się przestraszyć, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i że coraz więcej osób starszych będzie miało orzeczenie o niepełnosprawności i będzie wymagało wsparcia asystenta. Za tym idą pieniądze.
Pani redaktor, sobie to pozwolę zauważyć jeszcze jedno. To nie są osoby, które będą miały orzeczenia. To są osoby, które mają.
Już mają.
I państwo polskie jest zobowiązane zgodnie z konstytucją w stopniu przeze mnie artykuł 69. Zgodnie z konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością, tu obecnie ma zastosowanie artykuł 19 tej konwencji o życiu niezależnym, ma obowiązek, po prostu ma obowiązek konstytucyjny zapewnić osobom z niepełnosprawnością warunki do funkcjonowania. Tutaj nie ma, państwo nie zastosowało żadnej kategoryzacji, a wybieranie według uznania jest po prostu sprzeczne z prawem międzynarodowym, jak i z prawem polskim, bo ani konstytucja nie ma charakteru wykluczającego, ani prawo międzynarodowe, jakim jest konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami. I tu nie ma nikt prawa, nikt segregować, dzielić. To jest po prostu, to prawo należy się każdej osobie z niepełnosprawnością. To jest prawo powszechne. Czyli... I tu nie ma możliwości dokonywania wyborów przez kogokolwiek z rządu osób, które mogą z tego prawa korzystać. To jest prawo powszechne, tak jak prawo do nauki, do pracy, czy też do opieki medycznej. Jak prawo do stowarzyszania się, jak i prawo do wyborcze, pani redaktor. Czy możemy podczas do wyborów parlamentarnych ograniczyć według jakiegoś czyjegoś widzimisię prawo uczestnictwa osób jakichkolwiek w tych do wyborach? Nie. To jest prawo człowieka każdego. Więc tak samo tutaj nie ma prawa nikt ograniczania osobom z niepełnosprawnością, w tym przypadku znaczną, prawa człowieka do niezależnego życia. Także mi się zdaje, że ta ustawa nie jest zbyt szczęśliwie napisana. Dobrze jest jeszcze pewnie krótki czas na jej skorygowanie, na co ja mocno liczę.
Ponadto, jeszcze pani redaktor,
się da sprawa. Za realizację tej ustawy, tego zadania są odpowiedzialne te powiaty. No okej. Jest to ich obowiązek konstytucyjny zgodnie z zapisami artykułu 69 Konstytucji. Tylko jeśli ja znowu policzyłam liczbę beneficjentów, a kwotę przeznaczoną na to zadanie przez liczbę powiatów, wie pani, jaka wychodzi liczba na powiat? 25 osób. Nie jest to zbyt wysoki standard jak na państwo demokratyczne, będące 20 państwem, jeśli chodzi do stan, do posiadania i do gospodarki.
Pani prezes, proszę powiedzieć, co w tej chwili dzieje się, jeśli chodzi o państwa aktywność w tym zakresie? Czy są jakieś konsultacje, kolejne konsultacje?
Pani redaktor, w zasadzie sprawa konsultacji nad tą ustawą rozpoczęła się w ubiegłym roku, czyli w roku 25, kiedy to ubiegły były pełnomocnik zgłosił ją do procedury. Odbywały się konsultacje społeczne. Było to kilka spotkań z panem ministrem Krasoniem, do którego moja fundacja oraz jeszcze wiele innych osób, ale to było pod redakcją mojej fundacji, skierowała protest, który wysłał również do wielu osób współrządzących, jak marszałek Sejmu, jak Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, jak też pan prezydent Duda jeszcze to otrzymał, oraz posłowie ziemi dolubelskiej, oraz do posłowie to Komisji Polityki Rodziny i Polityki Społecznej. Także, no niestety, żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy, a sprawy czy zagadnienia poruszane w tym proteście nie znalazły odbicia w korekcie jakiejkolwiek do ustawy programowej o asystencji. Również w rok później, czyli w tym roku, też wysłaliśmy to kolejny protest do ministra, do pełnomocnika. No niestety jeszcze to nie jest wszystko poprawione, aczkolwiek ja, starając się być optymistką, myślę, że może jeszcze na którymś etapie, bo z Sejmu ta ustawa, jeszcze program tej ustawy nie wyszedł. Teraz idzie on z podkomisji, której miałam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć, sejmowej, do spraw osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest przekazywany do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Myślę, że może wspólne jakieś zdanie wyrażone przez szersze gremium. Coś zmienić może jeszcze. No następnie ta projekt tej ustawy dowędruje pod obrady do Sejmu. Będzie na następne czytanie do ustawy, jak potem do pana prezydenta. Mam cichą nadzieję, że na którymś etapie może ktoś wpadnie na pomysł, że osoby 65+, które są osobami z niepełnosprawnościami, że osoby niewidome, jak i osoby niesłyszące są też obywatelami Rzeczpospolitej, bo jeśli by przyjąć osoby z niepełnosprawnościami za grupę reprezentatywną, znaczyłoby to, że państwo polskie realizuje swoje obowiązki konstytucyjne wobec 1% obywateli. Nie ma dalej co powiedzenia.
Jeszcze jedna rzecz. Muszę o to dopytać pani prezes, bo pani wspomniała, że konsultacje trwały właściwie od 25 roku. Tak naprawdę te formalne trwały od 24, ale już wcześniej przecież we wcześniejszych latach trwały zbieranie opinii eksperckich, rozmowy, żeby tę ustawę przygotować, żeby różne projekty, bo one powstawały, ustawy przygotować, więc to trwało latami. Czy nie ma takich głosów, że samo środowisko osób z niepełnosprawnościami jest podzielone, bo tak długo trwa projektowanie tej ustawy i prace nad nią, a państwo nie są w stanie jednak porozumieć się ponad podziałami. Mówię już o samym środowisku i o łączniku z rządem, żeby w jak najlepszym zakresie tę ustawę procedować.
Pani redaktor, o jakim łączniku pani w tej chwili mówi?
Mówię o pełnomocniku, który wywodzi się ze środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Ale osób uprzywilejowanych, czy osób to potrzebujących?
No nie ma pełnomocnika pana Karsona, ani pani Nowak z nami.
Ta ustawa dzieli faktycznie na osoby na uprzywilejowane, czyli 10 tysięcy osób i na resztę ponad milion osób, które nie mają udzielanego wsparcia. Więc ja bym prosiła, żeby pani skonkretyzowała w tym momencie, o których łączników, której grupy pani myśli. Czy o osoby, które wiedzą, że będą miały to świadczenie przyznane i są jako grupa uprzywilejowana potraktowane, czy cała reszta, blisko 100 tysięcy osób, które, że tak powiem, nie skorzystają z tego dobrodziejstwa obywatelskiego. Poza tym jeszcze pani słusznie zauważyła. Ustawa była zgłoszona w 24 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej. Jest to projekt, który został odrzucony przez ekipę rządzącą, która doszła w roku 23 na jesienią to do władzy. I niestety projekt prezydencki zginął. No, on żadnej grupy nie dyskryminował. No może jak każdy projekt mógł mieć jakieś swoje niedoskonałości, ale w żadnym razie projekt ten nie wykluczał ani jednej osoby z niepełnosprawnością.
Żeby było jasne, trzymam kciuki za to, żeby ustawa o asystencji przeszła w jak najlepszym kształcie, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami. Pani patrzy na to optymistycznie?
No ja się staram, bo gdybym patrzyła na to pesymistycznie, ja bym się za ten udział w komisjach, no i podkomisjach bym się na nie wzięła, tylko bym patrzyła biernie i to jeszcze z trwogą. Ja jestem dobrej nadziei, że ktoś może w końcu to podejmie słusznie. Decyzję, pani redaktor. Bo naprawdę, nas osób z niepełnosprawnościami jest kilka milionów i nie może tylko 10 tysięcy korzystać z tego do dobrodziejstwa. W żadnym razie.
Zwracamy na to uwagę na antenie Radia Lublin. Będziemy do tematu wracać. Robimy krótką przerwę.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Goście z Fundacji Tacy Sami są dziś w studiu Radia Lublin. Pani prezes Dorota Dudkiewicz i pani wiceprezes Joanna Sowa. Przed nami duży jubileusz Fundacji Tacy Sami.
Będziemy świętować przede wszystkim z dziećmi naszymi podopiecznymi i z ich rodzicami. I jak my będziemy świętować, też zaplanujemy. Szczegółowo.
Ale co uznałyby panie za sukces tych 35 lat funkcjonowania Fundacji Tacy Sami?
No przede wszystkim działalność ośrodka, tak? I przewinęło się przez nasz ośrodek bardzo dużo dzieci, które dostały wsparcie. Również rodziców tych dzieci, którzy dostali wsparcie. Nawiązały się znajomości, niejednokrotnie przyjaźnie. I te dzieci... które
dziś dorosłe.
Chodziły, dziś, właśnie chciałam to powiedzieć. Dzieci dziś już dorosłe są i rodzice ich już są dużo starsi i też niektórzy z nich potrzebują właśnie tego wsparcia, o którym mówiła pani prezes. Bo są to osoby, niejednokrotnie osoby, które mają orzeczenie również. Tak jak ich dzieci, bo muszą mieć tak. I to też są nasze sukcesy w tym znaczeniu, że mieli miejsce, gdzie mogli otrzymać wsparcie, gdzie odbywała się terapia. Terapia bardzo rozbudowana. Wiele propozycji mamy. Fundacja jest z jednej strony można powiedzieć mała, bo jest to tylko 19 podopiecznych, ale z drugiej jest wielka, dlatego że forma wsparcia jest bardzo różnorodna.
No właśnie, czym się Państwo zajmujecie? Jak to wygląda na co dzień?
Prowadzimy, jak mówiłam, różnego rodzaju terapię. Terapię logopedyczną, muzykoterapię z logorytmiką, terapię integracji sensorycznej, terapię zajęciową, terapię plastyczną, trening umiejętności społecznych, czego ja jeszcze nie powiedziałam, nie wiem.
Dużo tego jest.
Dużo tego jest.
No bo też trzeba działać kompleksowo, prawda?
Tak, dlatego że dzieci, różne dzieci potrzebują różnych form wsparcia. I wiele z nich dostaje komplet. A niektóre potrzebują tylko specjalistycznych. Wtedy dostają mniej. Specjalistycznych form wsparcia. Wtedy dostają tego wsparcia mniej. W zależności od potrzeb.
A kim są wasi podopieczni?
Nasi podopieczni są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które no, o bardzo różnej etiologii, które zamieszkują miasto Lublin. Niektóre oczywiście posiadają orzeczenia na stopniu do niepełnosprawności. I stąd się rekrutują nasi klienci naszego ośrodka terapeutycznego. No jak dotąd, przez 33 lata placówka prowadziła działalność nieprzerwanie, co znaczy, że chętni są ciągle. Po prostu nigdy nie było braków w zapewnieniu 100% działalności placówki.
I zawsze mamy rezerwową listę oczekujących dzieciaków.
Aczkolwiek, jeśli ktoś byłby zainteresowany z radiosłuchaczy, bardzo zapraszam w tej chwili na jeszcze ulicę Naruta 74, wyjście od ulicy Ochotniczej. Podam mój numer telefonu, to jest 881-913-363. Zapraszam zainteresowanych rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak również środowiska nauczycieli szkół nolubelskich, którzy byliby zainteresowani współpracą z nami.
Z jednej strony mamy tak wyjątkowe fundacje jak wasza, które działają od tylu lat, dostosowują też tę ofertę wsparcia i opiekę do realnych potrzeb podopiecznych, do tych wymagań czasu i rzeczywistości. Z drugiej strony fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jest dużo i coraz więcej. Ale to dobrze, bo jest coraz więcej miejsc wsparcia, świadczących wsparcie i dzieciom, młodzieży i dorosłym także. Ale wciąż mówi się o tym, że są kolejki do specjalisty, że są braki, że są ograniczone środki. Jak Państwo jako fundacja sobie z tym radzicie?
Pani doredaktor, my już istniejemy ponad 30 lat. Powiem szczerze, że pewne ścieżki finansowania zdążyliśmy już tak sobie trochę mówiąc po prostu wydeptać, prawda? Jedno, jesteśmy finansowani obecnie z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i ze środków MOPR w zakresie zadań zlecanych nad wspieraniem rodziny, no i pieczy zastępczej, bo nasza placówka jest placówką specjalistyczną, opiekuńczą do wychowawczą wsparcia dziennego. Także pewne minimum sobie zdążyliśmy jakoś tutaj nie tyle załatwić, co opracować, ale powiem tak, faktycznie kolejki są bardzo duże, bo ja pisząc program bonu terapeutycznego, to było kilka lat temu, a więc instrumentu finansowania placówek rehabilitacji społecznej w Polsce, doszłam do jednej rzeczy, że stosując bardziej optymistyczne dane statystyczne, że w Polsce jest ponad 2 miliony, a nie 4 miliony osób z niepełnosprawnościami, wtedy to było zaspokojenie na poziomie 3%. Biorąc obecne dane statystyczne, byłoby nie 3, a 1,5% beneficjentów. 1,5% beneficjentów by miało zaspokojenie w tym zakresie. Jest to naprawdę zbyt mało, aby te osoby osiągnęły wyższy poziom funkcjonowania społecznego. Bo chyba o to głównie chodzi. Także żałuję w tym momencie, że program bonu terapeutycznego przestał być procedowany. Jak następny przeze mnie utworzony program, trzy filary wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Gdzie jednym z filarów tego projektu, który dość daleko zaszedł, że tak powiem, w legislacji, był pion rehabilitacji społecznej. A jako narzędzie finansowania przewidywał właśnie środki pochodzące z bonu terapeutycznego. Ja mocno żałuję, że to się nie doczekało legislacji, aczkolwiek niedawno po raz to powtórny zgłosiłam do pani pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych ten program do powtórnej legislacji. Teraz tam się staram się być trochę do lepszych nadziei, bo w końcu osoby z niepełnosprawnością powinny być traktowane równo. Mamy dwie ustawy, które finansują te same osoby. Jest to ustawa o dodatku uzupełniającym do renty socjalnej, jak i ustawa o świadczeniu wspierającym, która osoby niepracujące czy nie mogące pracować, które są podmiotem ustawy o dodatku uzupełniającym, są również uznawane za osoby najbardziej niesamodzielne. Ustawa o asystencji przez panią tu przywołana przed chwilą byłaby trzecią tego rodzaju ustawą. Więc naprawdę pomoc państwa, wsparcie nie może być kierowane tylko do 10 w najlepszym razie procent osób najbardziej poszkodowanych. To są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I naprawdę kryterium medyczne musi być brane to pod uwagę. Ponieważ osoby z niepełnosprawnością nie nabędą albo nabędą w bardzo ograniczonym stopniu kompetencji społecznych. A więc to, co nam umożliwia być bardziej osobą samodzielną. Więc czy wykonywać czynności życia codziennego, ale i nie tylko. Przecież każda z osób z niepełnosprawnością ma prawo do samorealizacji. Właśnie, której nie przewiduje poprzednia przeze mnie wspomniana metoda określaną niesamodzielności. Więc to jest chyba taki główna sprawa, główna przyczyna tych wielkich kolejek, pani jednoredaktor, do takich placówek wsparcia. I mi się zdaje, że gdyby państwo polskie chciało wprowadzić czy bon terapeutyczny, czy program trzech filarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami, na pewno było lżej by. To też by i zmotywowało organizacje czy środowiska obywatelskie do powstawania nowych inicjatyw. Gdyby forma finansowania była, że tak powiem, już bardziej pewna, prawda? A nie organizacja byłaby tylko skupiona na tym, skąd pozyskać kilka to tysięcy środków finansowych złotych.
W państwa przypadku chodzi jeszcze o szczególną grupę osób, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj też mogą się pojawić pytania o ich samodzielność i o ich potrzebę wsparcia, co też pokazuje, że rzeczywiście trudno jest ujednolicić zakres wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, gdy w jednym środowisku mamy wspomniane osoby niewidome, osoby głuche, czy właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Tak, ja powiem szczerze, że metoda, zgodnie z którą jest orzekany poziom do potrzeby wsparcia, najprawdopodobniej jest urywkiem testu o dojrzałości społecznej przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i chorych psychicznie, jak i dla osób ze spektrum autyzmu. I ta metoda pomija bardzo wiele grup osób z niepełnosprawnościami. Powiem szczerze, nie zawsze jest to wina urzędnika. Bo po prostu urzędnik kieruje się wytycznymi wskazanymi w metodzie.
Oczywiście.
I tak po prostu orzeka. Orzeczenia są komisji wojewódzkich bardzo krzywdzące dla większości osób z niepełnosprawnościami. Nie uwzględnia z nich po prostu potrzeb, tylko uwzględnia potrzeby najniższego rzędu, a więc to są potrzeby fizjologiczne, jak i zaspokojenie niektórych potrzeb bezpieczeństwa, jak na przykład ubranie się, zdobycie i przygotowanie jedzenia i tym umycie się. No naprawdę, ta metoda niewystandaryzowana zresztą nie uwzględnia wszelkich rodzajów potrzeb. A naprawdę niepełnosprawna osoba jest też normalną osobą posiadającą wszystkie potrzeby, jak i osoby sprawne. I ktoś tego po prostu nie przewidział. Tak jak na przykład metoda, czyli test do określania poziomu wsparcia, nie przewiduje bardzo dużej potrzeby. Jaką jest potrzeba pracy, czy też nawet potrzeba pani redaktor, bardzo często pomijana przez autorów różnych opracowań w tym zakresie. Jaka spokojnie potrzeb posiadania potomstwa, pełnienia roli społecznej, małżonka, posiadanie, pełnienie roli, że tak powiem, osoby zstępnej, świadczącej usługi wobec swoich niesamodzielnych rodziców. Ja muszę to powiedzieć, że ja już parę lat temu skierowałam do biura, do pełnomocnika rządu, do spraw osób z niepełnosprawnościami, swoje projekty do rozwiązań na rzecz niesamodzielnych rodziców, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Moim zdaniem powinny być to działania, czy dofinansowanie kierowane do osoby z niepełnosprawnością znaczną, a nie zaś do jej jednorodzica. Bo każda osoba konstytucyjnie i prawnie posiada obowiązek opieki nad niesamodzielnym rodzicem. W tym przypadku mamy do czynienia z osobami, które tego świadczyć nie mogą, bo po prostu nie są w stanie. I zadać należy pytanie, czy państwo polskie nie posiada obowiązku we wsparciu tej osoby z niepełnosprawnością w pełnieniu obowiązków, które na nią narzuca kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mi się zdaje, że powinno. I to powinno być też elementem ustawy o asystencji. Tak, elementem ustawy o asystencji to powinno być wsparcie w zakresie pełnienia ról rodzicielskich. Bo też tu jest sprawa opieki nad dzieckiem. I nie tyleż powinno być tylko obowiązkowe, znaczy wsparcie dzieci z niepełnosprawnością, co dzieci osób z niepełnosprawnością znaczną. Bo człowiek niepełnosprawny nie jest nieraz w stanie po prostu zaopiekować się tą małą osobą. Jest to też ujęte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Czy państwo polskie nie powinno wspierać takich działań, których obowiązek narzuca na każdego obywatela?
Z jednej strony myślę sobie, już tak podsumowując rozmowę i zmierzając do końca, że bardzo dużo zadziało się dobrego, jeśli chodzi o sytuację osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju przez ostatnie kilka dekad. I tu jest wielki ukłon, wielka zasługa wszystkich osób, które tak jak panie aktywnie działają na rzecz tego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony, no właśnie, ciągle są potrzeby. Jak sobie przypomnę choćby ten bodaj 2012 rok, kiedy Polska ratyfikowała konwencję o osobach z niepełnosprawnościami. Takie wielkie nadzieje były pokładane w tej konwencji. Tymczasem minęło kilkanaście lat i owszem, trochę się zmieniło, ale wciąż niewystarczająco, bo widzimy, że nasze prawo nie do końca realizuje to, co powinniśmy zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę konwencją. Więc no, wciąż jest dużo do zmian, ale ja wierzę, że dzięki tak aktywnym osobom jak panie, jak Fundacja Tacy Sami, jak inne organizacje pozarządowe i dzięki współpracy uda się osiągnąć jeszcze więcej. Tego życzę.
No ja też bym chciała sobie tego życzyć, bo po prostu państwo polskie powinno tylko jedno robić. Przestrzegać konwencji i konstytucji i wtedy będzie wszystko bardzo dobrze. Pani no redaktor. Tylko jeden mały warunek.
Bardzo dziękuję obu paniom za rozmowę. Rozumiem, że następnym razem spotykamy się przy okazji jubileuszu 35-lecia.
Tak, co zamierzamy dopiąć, pani redaktor.
Bardzo dziękuję. Pani Dorota Dudkiewicz, prezes Fundacji, i pani Joanna Sowa, psycholog i wiceprezes Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Tacy Sami z Lublina, z ośrodka terapeutycznego Tacy Sami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. Agnieszka Krawiec, cała nasza rozmowa do posłuchania także w podcaście Bezmiar.
Bezmiar.